Gość Radia Gdańsk.
Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, z którym rozmawia Przemek Woś.
Panie prezesie, 52 czy 65 milionów złotych macie do wydania jako szpital wojewódzki w Słupsku w ramach Krajowego Planu Odbudowy? Bo ja takie dwie liczby znalazłem na waszych stronach i na waszych mediach społecznościowych. To która z tych kwot jest prawidłowa?
Na dzień dzisiejszy 52 miliony netto.
Netto, tak? Netto. Czyli to 65 to jest brutto.
Tak jest.
Niezależnie od tego, czy to 52, czy 65, to jest
ja
bardzo dużo pieniędzy.
Szczerze, bo to jest trudne do określenia, ile tak naprawdę brutto. My przewidujemy, że to będzie 57 milionów, więcej niż 57 milionów złotych, z tego powodu, że aparatura medyczna jest w różnym poziomie finansowana przez podatek VAT-owski. To jest od 8 do 23% w zależności od rodzaju aparatury medycznej. Także to na dzień dzisiejszy trudno skalkulować, ile to będzie co do grosika.
To jest to upraszczanie polskiego systemu podatkowego.
Tak jest.
I przy tym zostajemy. Proszę powiedzieć, bo czy pan jest pewien, że pan zdoła ten projekt przeprowadzić? Bo macie czas tylko do końca czerwca przyszłego roku. Bardzo mało macie czasu na wydanie tych pieniędzy. I w związku z tym, jak się coś robi szybko, to często się robi drogo. Ma pan pełne przekonanie, że zdołacie racjonalnie wydać te pieniądze?
Jest to zwariowany czas, bo to nie jest tylko ten projekt. Oprócz tego na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy dofinansowanie i podpiszemy prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu umowę z Ministerstwem Zdrowia na środki w wysokości 12 milionów złotych. To dotyczy sztucznej inteligencji i dokończenia cyfryzacji dokumentacji medycznej i całego szpitala. To usprawni tworzenie tej dokumentacji medycznej, zaangażuje sztuczną inteligencję w tworzenie tej dokumentacji medycznej, będzie wspierać lekarzy i pielęgniarki w tworzeniu dokumentacji oraz w podejmowaniu racjonalnych działań diagnostycznych i terapeutycznych.
Ale zamiast lekarzy leczyć nie będzie.
I nie, na szczęście jeszcze nie, ale,
jeszcze?
Może kiedyś przyjdzie taki czas, ponieważ w Japonii już planują, że w 2035 roku roboty będą samodzielnie operować i lekarze będą zbędni.
O robotach jeszcze porozmawiamy. Ale macie do wydania dużo pieniędzy. Widzę, że wśród tych rzeczy, które będą nowe w Szpitalu Wojewódzkim Słupsku, będzie nowa część, nowy budynek rezonansu magnetycznego.
Tak. Jeżeli pan pozwoli, to jeszcze powiem, że złożyliśmy dodatkowo jeszcze projekt w zakresie KPO, jeżeli chodzi o sieć kardiologiczną.
Ale przed momentem
to jest 20 milionów złotych. Ale czekamy na ocenę tego wniosku i zobaczymy, co będzie dalej.
Ale panie prezesie, czy pan na pewno wie, co pan robi? Bo przed momentem pan powiedział, że 57 milionów do wydania. Do czerwca przyszłego roku to jest szalony, zwariowany czas. A pan chce jeszcze więcej tych pieniędzy i jeszcze więcej kłopotów z ich wydaniem?
No żyjemy w szalonych czasach. Trzeba po prostu sprostać z tym.
Ale to nie znaczy, że trzeba robić szalone rzeczy.
No trzeba robić szalone rzeczy.
Ale już tak zupełnie
jeżeli to,
nie,
poważnie,
racjonalnie.
Poważnie. Jeżeli to ma służyć naszym mieszkańcom powiatu słupskiego, ziemi słupskiej, to trzeba po prostu to zrobić. To jest jedyna szansa na pozyskanie takich środków finansowych. Liczymy, że jeszcze, jeżeli do tego dojdą środki z tak zwanego FEP-u, to są fundusze europejskie dla Pomorza.
Tak.
Tam mamy projekt, który został zakwalifikowany za 43 miliony złotych.
Ale to jest przyszły rok.
I to jest rok 2026-2027. Łącznie te wszystkie projekty, które liczymy, to może nawet dojść kwota do 130 milionów złotych.
Dobrze, skupmy się na tym, co teraz musicie zrobić do czerwca. Rozumiem, że ta pracownia rezonansu magnetycznego jest
tak,
w tych,
już jest w trakcie realizacji.
Ile to będzie kosztować?
Został ogrodzony plac. Łącznie to jest 16 milionów złotych.
I kiedy ten rezonans będzie dla pacjentów dostępny?
No, musi być do 30 czerwca 2026.
Czyli pan,
bo to jest
pan chce zbudować, zbudować ten budynek
tak,
do,
tak,
i wyposażyć i otworzyć w ciągu 8 miesięcy?
To jest dodatkowy obiekt, który już został przekazany wykonawcy i wykonawca zobowiązał się, że wybuduje ten dodatkowy moduł, bo to taki będzie moduł w zakresie poszerzania kubatury naszego szpitala. No i tam będzie zlokalizowany dodatkowy tomograf komputerowy. Oprócz tego też realizujemy zakup dodatkowego, oprócz rezonansu, tomografu komputerowego. liczne urządzenia radiologiczne, masę ultrasonografów, masę aparatów do znieczulenia. No powiem, to jest wielkie wydarzenie w historii naszego szpitala i myślałem, takim wydarzeniem, jakim było otwarcie tego nowego szpitala, jest w tej chwili ten okres, kiedy z KPO doposażamy ten szpital w dodatkowy sprzęt, aparatury medyczne.
A jak wszyscy z KPO kupują sprzęt medyczny, to on od razu drożeje, no bo firmy widzą, że jest zainteresowanie, podnoszą ceny. To już zdrożało, czy dopiero zdrożeje?
No, drożeje. Drożeje.
Dużo?
To systematycznie drożeje. Drożeje. Na razie my byliśmy dużo szybciej, wystartowaliśmy w tych przetargach i dzięki temu uzyskujemy ten sprzęt jeszcze w racjonalnej cenie. Ale myślę, ci wszyscy, którzy to zrobią na ostatnią chwilę, będą płacić złotem za ten sprzęt.
A to nie jest ostatnia chwila? 8 miesięcy do końca czerwca przyszłego roku, to jest chyba ostatnia chwila, żeby coś
ostatnia
zrobić.
Ostatnia chwila będzie
w maju,
drugi
tak?
kwartał 2026.
Śmiejemy się, ale to są duże pieniądze. Pan je wydał tak, jak pan musiał, czy pan tak, jak pan potrzebował w szpitalu?
Łączna kwota pieniędzy, którą można było pozyskać w ramach KPO na projekt onkologiczny, dla naszego szpitala to było 80 milionów złotych. My żeśmy zgłosili projekt w wysokości 52 milionów złotych netto, no ponieważ nie było możliwości pozyskiwać sprzętu, który mamy, który funkcjonuje, który jest w miarę nowy, bo to po prostu mijało się z jakąś racjonalnością wydatków. W związku z tym robiliśmy to w kategoriach, ten cały projekt takich, to co nam jest niezbędnie potrzebne i to co wymaga uzupełnienia pewnego standardu medycznego, który chcemy utrzymać, czyli to co jest w naszych planach rozwojowych i to co na dzień dzisiejszy realizujemy.
Czyli krótko mówiąc, załatał pan dziury i wymienił to co stare na to co nowe?
Tak jest.
Bo czasami
tak
jest tak, że ten czas krótki na wydanie jakichś pieniędzy powoduje, że kupuje się to co jest na rynku dostępne, żeby tylko wydać i żeby nie oddać pieniędzy.
Wie pan, te zakupy były już określone w samym projekcie. To nie jest tak, że teraz na dzień dzisiejszy wymyślamy. Każdy sprzęt, który kupujemy, musiał być do konkursu zgłoszony w oparciu o specyfikację techniczną tego sprzętu. Także tutaj nic nowego nie zaproponujemy w obecnym czasie. Musimy kupować taki sprzęt, który został zgłoszony w ramach tego projektu.
I to wszystko do czerwca przyszłego roku musi być gotowe, oddane,
no,
zafakturowane,
to wszystko do czerwca
i musi działać.
Żeby było śmieszniej, to powiem panu, ja przepraszam za ten taki ironiczny ton, ale żeby było śmieszniej, to projekt ten informatyczny, granica dla realizacji i rozliczenia to jest maj przyszłego roku.
Czyli jeszcze mniej czasu.
Jeszcze mniej czasu.
No dobrze, czy to wszystko sprawi, że będzie pan miał mniej kolejek na SOR-ze, czy nie?
Ja powiem tak, w ogóle to jest bardzo, tak zupełnie na poważnie, to jest bardzo trudny technicznie moment, bo wie pan, bo to jest też kwestia zabezpieczenia środków finansowych na te zakupy.
Oczywiście, bo najpierw wydajecie, a potem dostajecie?
Wie pan, Ministerstwo Zdrowia zakłada zaliczkowanie, wie pan, na te projekty. Ale wie pan, ale dostęp do tych zaliczek jest bardzo trudny, ponieważ wie pan, okres rozliczenia tych zaliczek jest bardzo długi, od 60 do 90 dni przez Ministerstwo Zdrowia. Można te zaliczki, o zaliczki występować raz na kwartał i jeszcze, żeby otrzymać te zaliczki, trzeba przedstawić pewne zabezpieczenie. To jest do 1 000 000 złotych tylko weksel, a powyżej 1 000 000 złotych obciążenie nieruchomości.
Czyli musi pan pod hipotekę szpitala.
Tak.
A nie potrzebuje pan do tego wszystkim zgody marszałka, żeby nie potrzebuje pan do tego zgody marszałka, żeby obciążać hipotekę?
No tak, no rada nadzorcza, marszałek.
Czyli to wszystko
wie pan,
nieproste.
Wie pan, my żeśmy przyjęli takie rozwiązanie, że nie będziemy, wie pan, ubiegać się o te zaliczki. Prawdopodobnie już procedujemy zaciągnięcie 20-milionowego kredytu w rachunku obrotowym i będziemy w ten sposób kupować, spłacać. Okay. A od Ministerstwa Zdrowia będziemy występować tylko, żeby przeprowadzili nam refundację poniesionych kosztów.
Dobrze. Czy to wszystko sprawi, że kolejki na SOR-ze będą krótsze? Bo pewnie to najbardziej interesuje pacjentów. Czy ludzie już nauczyli się rozpoznawać, kiedy powinni przyjechać na SOR, a kiedy korzystać z nocnej i świątecznej opieki?
Ja wiem, że to wszystkich redaktorów boli. Ale
pacjentów najbardziej boli. Pewnie i pana też trochę.
Ja
przecież
tak,
pan się nie może cieszyć z tego, że ktoś siedzi 12 godzin na krześle na SOR-ze. To
ale
nikogo nie cieszy.
Jeżeli konsulta jeżeli konsultant krajowy i konsultant wojewódzki przeprowadzili audyty wszystkich SOR-ów w naszym województwie i stwierdzili, że 70% pacjentów trafiających do szpitalnych oddziałów ratunkowych to są pacjenci, którzy nigdy w życiu nie powinni trafić, bo to są pacjenci przypisani do podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, no to nigdy nie rozwiążemy problemu czekania pacjentów na SOR-ze.
Panie prezesie,
bo to
ja
nie są pacjenci, którzy...
Ja tego nie kwestionuję. I tylko co zrobić, żeby ci ludzie trafili tam, gdzie powinni trafić?
To wie pan co, to tak jakby pan wysłał do dermatologa pacjenta z bolącym zębem.
No dobrze.
No to wie pan,
tylko
i narzekałby
zrobić?
Pan, że,
ja nie narzekam.
Że dermatolog nie chce pacjentowi
Panie
pomóc.
Panie prezesie, no co zrobić, żeby ci pacjenci nie trafiali na SOR, a trafiali tam, gdzie powinni trafić, czyli do nocnej opieki zdrowotnej podstawowej na przykład.
Adres: ulica Miodowa, Warszawa.
Aha, to, do Ministerstwa Zdrowia.
Tak, myślę, że tak.
Dobrze, to będziemy tam w takim razie pytać, co zrobić, żeby na SOR-ze nie było kolejek. Jest pan zadowolony z tego, jak jest wykorzystywany robot chirurgiczny Da Vinci? Bo
tak,
on rzeczywiście posunął waszą chirurgię w szpitalu w Słupsku o całą epokę
pan
do przodu.
Pan doktor Klim, urolog, wykonał już ponad 200 zabiegów prostatektomii na tym robocie. Chirurdzy też intensywnie wykonują te zabiegi, wykonali już ponad 100 zabiegów. Ginekolodzy zakończyli szkolenia i operują nowotwory trzonu macicy. To wszystko bardzo dynamicznie się rozwija, no i wydaje mi się, tak jak pan mówi, że to jak gdyby przesunęło całą epokę dziedziny zabiegowej, jeżeli chodzi o nasz szpital.
Pytam o to, bo pan doktor Klimi powiedział, że jeszcze parę lat temu zabieg, który ostatnio przeprowadził, musiałby się skończyć usunięciem nerki.
Przy
użyciu robota udało mu się tę nerkę uratować i to jest, myślę, że kluczowa sprawa.
Pomimo tego, że fundusz nie finansuje operacji nerki, tak? Robotycznej operacji nerki, my wykonujemy te operacje nerki. To są operacje bardzo oszczędzające. To są głównie przy guzach nowotworowych nerki, gdzie udaje się tym robotem dzięki precyzyjności tych narzędzi usunąć sam guz, zostawiając pozostały miąższ nerki i ratując przed amputacją samą nerkę.
Ma pan ten sam problem, co wielu prezesów, szefów szpitali w całym kraju, czyli brakuje lekarzy. Dlaczego ich brakuje? Kształcimy ich za mało?
Trafiliśmy na taki kryzys pokoleniowy, wie pan, gdzie spora liczba lekarzy się zestarzała i odeszła na emeryturę. Kiedy otworzyliśmy się na świat i weszliśmy do Unii Europejskiej, spora liczba lekarzy skorzystała z tej okazji, że ma takie samo uprawnienia jak lekarz w Europie Zachodniej i po prostu się przeprowadziła, bo tam się łatwiej żyło. Jeszcze kilka lat temu. No i zrobiło się ogromny kryzys pokoleniowy, gdzie tych lekarzy i pielęgniarek zabrakło na rynku pracy.
To ilu panu dzisiaj lekarzy i pielęgniarek brakuje?
No, my mamy tą sytuację, że musimy spełnić normy Narodowego Funduszu Zdrowia. Te normy nakazują nam w każdej komórce organizacyjnej, na każdym oddziale i w każdej poradni zatrudnić określoną liczbę lekarzy. Bo jeżeli nie utrzymujemy tego standardu w zakresie zatrudnienia pracowników medycznych, to Narodowy Fundusz Zdrowia wypowiada nam umowy i mówi: sorry, winę tu, ale musimy państwu podziękować za współpracę. W związku z tym utrzymujemy ten stan posiadania. Natomiast brakuje nam tak zwanej rezerwy.
Ale przeprowadza pan takie trochę łowy na lekarzy, szuka pan ich wciąż, daje ogłoszenia, nie wiem, wypytuje znajomych, albo jak spotyka pan znajomego lekarza, to pyta go pan, czy przypadkiem nie szuka pracy, bo ja tu mam wolne miejsce?
Wie pan, stosujemy różne metody, ale jak rozejrzymy się wokół siebie, to wiele szpitali, nawet takich równoważnych naszemu szpitalowi wojewódzkiemu, my jeżeli odwrócimy głowę w kierunku Koszalina, musiało zamykać działy i likwidować pewną działalność lub wstrzymywać tą działalność. My tego nie robiliśmy. Udało nam się tylko dlatego, że ten kryzys pokoleniowy żeśmy dużo wcześniej przewidzieli, no i otworzyliśmy się na lekarzy ze wschodu, głównie z Ukrainy, z Białorusi, którzy w liczbie ponad 100 osób już pracują w naszym szpitalu.
A wszyscy z nich władają biegle językiem polskim, bo no mamy takie sygnały, że niektórzy mają kłopoty komunikacyjne. Nie tylko w Słupsku, ale że mają.
Ten proces naboru tych lekarzy jest ciągły. Może ci nowi, którzy przyszli, jeszcze tak skutecznie nie władają polskim językiem. Ale my rozpoczęliśmy kilka lat temu, jak ci lekarze pojawili się w naszym otoczeniu, taki kompleksowy projekt edukacji tych ludzi, że zatrudniliśmy kilku polonistów w naszym szpitalu, którzy przeprowadzali codziennie lekcje z tymi lekarzami. Tym lekarzom pomogliśmy załatwić pozwolenie na pracę, pozwolenie i prawo wykonywania zawodu w zakresie wykonywania tego zawodu lekarza czy pielęgniarki, a następnie ich w systemie edukacji edukowaliśmy, tak jak edukuje się polskich lekarzy. Musieli odbyć staż, roczny staż podyplomowy, potem musieli zdać tak zwany lekarski egzamin podstawowy, no i załatwiliśmy możliwość robienia specjalizacji i większość z nich w tej chwili robi specjalizację w systemie polskim, czyli są tak zwanymi rezydentami, lekarzami, którzy w najbliższym czasie uzyskają stopień specjalizacji z różnych dziedzin medycznych. I to spowodowało, ta setka ludzi zatkała tą dziurę, która się wytworzyła w zakresie braku kadry lekarskiej, a potem i pielęgniarskiej.
Nie chcę pana stawiać w niewygodnej sytuacji, ale będę musiał przez moment.
Jak
pan patrzy. Nie, niech pan się nie boi, nie ma czego. Jak pan patrzy na sytuację szpitala w Miastku, małego miejskiego szpitala, nawet nie powiatowego, bo tam właścicielem jest gmina Miastko. I ten szpital ma kłopoty w zasadzie niekończące się. Właśnie zawiesił działalność oddziału pediatrycznego, zawiesił działalność porodówki. W tamtym środowisku miasteckim są jakby dwie opcje. Zachować za wszelką cenę niezależność tego szpitala i walczyć do końca o to, żeby on funkcjonował i jakoś się bilansował, co się nie udaje, co widać. Ale też słyszymy takie głosy, że może by szpital wojewódzki w Słupsku ten szpital w Miastku przejął i jakoś go zreorganizował. To nie jest pana decyzja, bo właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego, czyli marszałek. Ale marszałek może zapytać specjalistę, różnych specjalistów, konsultantów i na przykład zapytałby pana, co zrobić z tym Miastkiem? To pan by doradził, żeby radzili sobie dalej sami, czy rozmawiać i może jednak przejąć?
To zawsze będą decyzje właścicielskie. Nigdy moje. Ja mogę tylko doradzać. Natomiast wie pan, myślę, że tutaj nikt nikogo, jeżeli nawet by zapadła taka decyzja i burmistrz Miastka porozumiał się z marszałkiem województwa pomorskiego i podjęli decyzję o połączeniu tych dwóch spółek prawa handlowego, to nikt nikogo nie przyjmuje, tak? Jeden podmiot
to jest
spółka z prawa, proszę?
To jest fuzja.
No połączenie. To jest połączenie, wie pan, dwóch spółek prawa handlowego w oparciu o aktywa.
O różnym potencjale.
No tak, ale wie pan, no Boże drogi, pan ma złotówkę, ja mam 100 złotych, no nie? To będzie pan miał w naszej spółce tyle do powiedzenia,
procent,
ile jest warta pana złotówka, prawda?
Okej, ale jakby pan miał tak z menedżerskiego punktu widzenia doradzić w Miastku, to walczyć, czy jednak szukać optymalizacji?
Wie pan, ja powiem panu szczerze, że jestem trochę przerażony, że to wszystko sprowadza się do jakiejś walki, do formuły przetrwania. Bo jednak ktoś w naszym kraju powinien być odpowiedzialny za organizację ochrony zdrowia, czyli za rozmieszczenie na mapie potrzeb zdrowotnych szpitali i tych wojewódzkich, i tych powiatowych w taki sposób i o takim charakterze usług zdrowotnych, żeby wszyscy mieszkańcy mieli w miarę równy dostęp do opieki zdrowotnej, jak to jest zapisane w Konstytucji. Na dzień dzisiejszy proszę zwrócić uwagę, że to jest zmartwienie na dole samorządowców, tutaj w tym przypadku samorządu gminnego, prawda, a nie tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za ochronę zdrowia na szczeblu centralnym i na szczeblu regionalnym. Tak to powinno wyglądać. I powiem panu szczerze, no to są czasami rozpaczliwe i dramatyczne decyzje. Wiem, że każdy chciałby mieć w pobliżu swojego miejsca zamieszkania szerokie spektrum usług zdrowotnych, tak żeby nie musiał daleko się przemieszczać. Ale gdyby był organizator i czułby się odpowiedzialny za stworzenie tej mapy i odpowiednie rozłożenie tych świadczeń zdrowotnych, żeby wszyscy mieli równy dostęp, prawda? Żeby mieszkaniec tutaj z naszego miasta miał tyle samo kilometrów do jakichś świadczeń zdrowotnych, co mieszkaniec Miastka.
A tak? Jest pan przekonany, że to jest realne?
Ale tak to zostało zapisane w naszej Konstytucji. Państwo polskie zapewnia wszystkim obywatelom równy dostęp do opieki zdrowotnej. Koniec kropka.
Koniec
i niech
kropka.
To ktoś wreszcie zrobi.
Andrzej Sapiński, prezes Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję również. Do zobaczenia.
Gość Radia Gdańsk.